Dzień dobry, a tym gościem jest Urszula Nowogórska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, choć pogoda troszkę ponura za oknem.
Pani poseł, nie milkną komentarze dotyczące prezentacji wspólnej kandydatki Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach prezydenckich w Krakowie. Czy rzeczywiście szef ludowców, minister Kosiniak-Kamysz, wicepremier przecież, krakowianin, który w stolicy Małopolski bywa nieustannie, nie mógł pofatygować się do Krakowa, by na rynku na przykład zaprezentować Monikę Piątkowską?
No, pewnie byłoby fajniej, natomiast obowiązki i naszego prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, premiera, i premiera Donalda Tuska, i również obowiązki pani Moniki Piątkowskiej jako senatora w Warszawie sprawiły, że wszyscy byli w jednym miejscu, więc stąd ta prezentacja właśnie w Warszawie, a nie w Krakowie. No, pewnie byłoby lepiej w Krakowie, ale myślę, że krakowianie z otwartymi ramionami przyjęli tą kandydaturę również i z lekkim oddechem takiej ulgi, no bo wszystkie oczy były zwrócone na to, kto będzie tym kandydatem, no i już wiadomo.
No, różnymi komentarzami również. Kandydatka została zaprezentowana niejako przy okazji innej, ważniejszej konferencji. Tak to wyglądało. W pani ocenie to rzeczywiście dobry początek startu w tych wyborach?
Wie pan, nieważne jak kto zaczyna, ważne jak się kończy, prawda? Więc ja tutaj wierzę, że doświadczenie pani Moniki Piątkowskiej, również w magistracie krakowskim, sprawi, że będzie dobrym prezydentem miasta Krakowa i że dojrzał do tego, żeby wreszcie tym prezydentem była kobieta. Trzymam za to mocno kciuki.
A czy to rzeczywiście kandydatka ludowców? Jest przecież senatorem Koalicji Obywatelskiej, nawet z legitymacją partyjną. Inaczej, ile jest PSL-u w Monice Piątkowskiej, oprócz Izby Zbożowo-Paszowej?
No. Pamięta pan, że był pakt senacki i tam wspólnie popieraliśmy kandydatów, więc tutaj to jest niejako kontynuacja tego porozumienia, więc tutaj dla mnie to jest jakby rzecz naturalna, która się zadziała.
A dlaczego nie na przykład Ireneusz Raś, związany z Polskim Stronnictwem Ludowym, był nie do zaakceptowania przez byłych kolegów z Koalicji Obywatelskiej?
Ale on też jest związany, to prawda, z Polskim Stronnictwem Ludowym, ale nie jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc również byłby na podobnej pozycji pani Monika Piątkowska. Oczywiście, gdyby mnie pan zapytał osobiście, to pewnie bym powiedziała, że z racji współpracy z panem ministrem Rasiem, również w naszym klubie, pewnie byłoby mi bliżej do niego, dlatego że panią Monikę Piątkowską widuję trochę rzadziej. Natomiast tutaj to nie zmienia faktu, że to są ustalenia w ramach również paktu senackiego i to jest kontynuacja pewnych działań. I mam nadzieję, że krakowianie to zaakceptują, że nasze środowisko polityczne Polskiego Stronnictwa Ludowego również tutaj zadziała tak, jak powinno. Wierzę, że pani Monice Piątkowskiej się uda. Na pewno to będzie bardzo poważna walka o tą prezydenturę.
A czy powodzenie lub niepowodzenie w tej kampanii Moniki Piątkowskiej będzie dla pani odpowiedzią na pytanie o możliwą lub niemożliwą już kolejną koalicję ludowców z Koalicją Obywatelską?
Ale my jesteśmy w koalicji rządowej, panie redaktorze. Nie wiem, czy o tą koalicję.
No nie, no oczywiście. No, pytam już o kolejne wybory parlamentarne. Znaczy, czy to będzie taki test, czy no, warto raz jeszcze wchodzić do tej samej rzeki?
Pytał mnie pan chyba całkiem niedawno, jak to będzie z tym startowaniem w najbliższych wyborach parlamentarnych, więc odpowiadam panu po raz kolejny, że nasze władze, Naczelny Komitet Wykonawczy, Rada Naczelna, Kongres, również zaakceptowaliśmy start Polskiego Stronnictwa Ludowego samodzielnie na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego, w związku z czym tutaj u nas nic się nie zmienia w tym temacie.
To oczywiście było raczej pytanie o to, co już po wyborach, o te możliwe koalicje przy dwóch już stowarzyszeniach działających w ramach Prawa i Sprawiedliwości. No ale dobrze, zostawmy
panie redaktorze, wybory mają to do siebie, że czasem są niespodzianki, w związku z czym trudno tak mówić o rozdaniach przed wyborami, kiedy do nich jeszcze jest w zasadzie rok. W ciągu jednego roku wiele rzeczy może się zdarzyć i myślę, że tutaj siła Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie jeszcze większa niż do tej pory.
No to zostawmy to, bo to rzeczywiście ponad rok do wyborów parlamentarnych. Pytanie teraz o innego prezydenta, bo też jest pani członkiem Rady Parlamentarzystów powołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Czy pani może wie, kiedy prezydent podejmie decyzję w sprawie orderu Orła Białego przyznanego przez prezydenta Dudę prezydentowi Zełenskiemu?
Przyznam się szczerze, że nie rozmawialiśmy na ten temat. Natomiast są w środowisku najbliższym pana prezydenta również opinie i za, i przeciw. W związku z czym na pewno będzie podjęta ta decyzja w sposób przemyślany po wysłuchaniu wszystkich racji właśnie tych i za, i przeciw. I zobaczymy. Wie pan, ja jestem, jeżeli by mnie pan zapytał o moje zdanie, ja uważam, że jeżeli było ludobójstwo, a było, więc to ludobójstwo trzeba nazwać po prostu po imieniu. Natomiast relacje współczesne należy budować również na prawdzie historycznej i na spokoju dusz tych osób, które zostały po prostu zamordowane. Więc jeżeli mamy budować relacje w ramach Europy, w ramach kontaktów sąsiedzkich, dobre kontakty z Ukrainą, to myślę, że ta zbrodnia ludobójstwa powinna zostać nazwana po prostu po imieniu, po to, żeby mówić o grzechach naszych przodków, ale nie przelewać ich na współczesne pokolenia, bo to jest niesprawiedliwe.
No dobrze, to mówi pani o Wołyniu. A order Orła Białego?
No to niejako wiąże się z tym tematem, panie redaktorze, bo największe dyskusje również w naszym społeczeństwie, w naszej polityce tutaj narodowej, między innymi mówiąc o orderu Orła Białego, mówi się o nacjonalistach ukraińskich i o tym, co zdarzyło się przy ich udziale właśnie na Wołyniu, więc to ma związek, naprawdę to ma duży związek.
No ale to... Jakie jest pani stanowisko? Tak wprost zapytam, czy powinien zostać odebrany ten order, czy nie? To już tak wprost.
Na pewno państwo polskie powinno podjąć wszelakiego rodzaju działania zmierzające do tego, aby jednak prezydent Zełenski odstąpił od tej decyzji. Natomiast apel prezesa Kosiniaka, premiera, wicepremiera, ministra obrony narodowej, który skierował również swoją odezwę w mediach społecznościowych, również do narodu ukraińskiego, myślę, że będzie miało tutaj duże znaczenie.
Odstąpił od decyzji nazwania Brygady Specjalnej imienia bohaterów UPA. O to pani chodzi, prawda?
Tak, dokładnie
dobrze
tak.
Zrozumiem.
Dokładnie tak, tak.
A czy Rada Parlamentarzystów przy prezydencie Nawrocki ma jakieś wspólne stanowisko w tej sprawie, czy nie?
Nie, w ogóle na ten temat nie rozmawialiśmy. My generalnie zajmujemy się sprawami, które dzieją się w parlamencie polskim, o tym, jakie tutaj ustawy się stanowi i co będzie w najbliższym czasie na wokandzie. Takie dyskusje są, natomiast o tej sprawie nie rozmawialiśmy.
No to skoro o tym, co w Sejmie, wczoraj Sejm odrzucił wotum nieufności wobec szefa MSWiA, który przekonywał, że nawet cieszą go takie wnioski, to może wszystkich nas powinny cieszyć takie wnioski, bo to słyszymy, że wobec jednego z zarzutów opozycji minister Gawkowski zapowiada zmianę w systemie powiadamiania. Chodzi oczywiście o te fałszywe alarmy. No to cel osiągnięty chyba.
To jest wilcze prawo opozycji składać wnioski o wotum nieufności. My w poprzedniej kadencji, kiedy byliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, również podpisywaliśmy się pod wnioskami o wotum nieufności dla ówczesnych ministrów, więc to nie jest nic nowego, tak działa demokracja również sejmowa. Natomiast tutaj to nie jest tak, że tutaj przymusem czy presją się coś udało zrealizować. To są działania, które wymagają synchronizacji, zaplanowania i rozłożenia w czasie. Więc tak się nieszczęśliwie złożyło, że akurat przypadło to w tym momencie, kiedy było głosowane wotum nieufności względem ministra Karwińskiego. Ja wczoraj byłam pytana również o moje stanowisko w tej sprawie, więc mogę powiedzieć, że ja pracę ministra Karwińskiego oceniam bardzo dobrze, a oceniam ją również ze swojej pracy w Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych. To jest komisja bezpośrednio współpracująca z Ministerstwem Administracji Spraw Wewnętrznych, któremu szefuje minister Karwiński. Ja jego pracę oceniam bardzo dobrze. Oceniam dobrze pracę służb i oceniam dobrze to wszystko, co dzieje się również w obronie cywilnej przy udziale Ministerstwa Administracji Spraw Wewnętrznych, kiedy pracowaliśmy nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ja przypomnę tylko, bo tak lokalnie pozwolę sobie, że dla Krakowa w zeszłym roku, dla województwa małopolskiego całego, było z obrony ludności, obrony cywilnej 388 milionów pieniędzy na wydatkowanie przeznaczonych na podniesienie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W tym roku to jest 413 milionów. I są kolejne działania, które są zaplanowane między innymi w oparciu o budowę miejsc ochrony dla naszych obywateli. To jest polityka, która została zaniedbana w ciągu ostatnich na przykład 30 lat. No to... Więc te rzeczy należy po prostu naprawić i to robi minister administracji i spraw wewnętrznych minister Karwiński przy udziale swoich wiceministrów, przy współpracy z posłami, z parlamentarzystami. I ja wierzę, że tutaj to wilcze prawo opozycji, które sprawiło, że złożyli ten wniosek, jednak nie przełoży się na zdrowy rozsądek, bo naprawdę minister Karwiński dobrze pracuje. Kiedy mieliśmy wczoraj posiedzenie komisji na ten temat właśnie, kiedy był przedstawiany wniosek właśnie o wotum, to minister Karwiński powiedział, że na wejściu do ministerstwa miał 200 milionów długu, jaki policja miała względem Orlenu. To był dług za zatankowane samochody policyjne, za które państwo nie zapłaciło. Z tym musiał się zmierzyć na dzień dobry. Potem okazało się, że były 30% już zarządów naszych, 30% podwyżki dla, między innymi dla policji, były no to, dodatki to była mieszkaniowe, dużo dzieje się pamiętam. W tym temacie.
Ale pani poseł dotknęła wątków lokalnych, bo też w tej dyskusji pojawił się wątek transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych. A do tych gmin, które nie chcą tego robić, dołącza Jordanów. A jak to będzie na przykład w Limanowej? Pani wie?
Nie wiem, natomiast ja w tej kwestii mam swoje zdanie, swoje stanowisko, które wyraziłam w głosowaniu. Również przy okazji ustawy o związkach partnerskich. Ja rozumiem, że był wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale również...